Kontynuujemy list Piotra. Co było tydzień temu? Pamiętacie?
Bóg wybiera człowieka, wybiera swoje dziecko na określonych zasadach.
Tak, a w jakim celu? Wyższe,
w takim celu, żeby oczyścić krwią Chrystusa z grzechów i namaścić Duchem Świętym.
I już.
No i liczy się...
Żeby odebrać sobie chwałę.
Żeby odebrać sobie chwałę, tak.
No i jeszcze. I o tym list Piotra mówi cały.
To znaczy, ja
to wszystko mówię, prawda, co mówicie. No właśnie, w jakim celu? Jaki jest cel? Boży cel, bardzo dobrze mówicie. Wszystko okej, okay, tylko że...
W celu ułaskawienia i żyć, i do życia w tym, co się Bogu podoba, czyli w świętości, w Jego przykazaniach, w Jego przykazaniach.
Tak, i do czego jeszcze?
Do żywej nadziei.
Do życia wiecznego, do życia w Jego Królestwie.
Do głoszenia Ewangelii, dobrej nowiny.
Do dziedzictwa niezniszczalnego i niespalonego i niewielbiącego, zachowanego w niebie.
Generalnie tytuł lekcji poprzedniej to było Boże wybranie, dlaczego Bóg wybiera i jak to realizuje.
Tak.
I to jest
i
bardzo...
I bazowaliśmy na dwóch pytaniach, do czego jesteśmy wybrani w powołaniu teraz i do czego jesteśmy wybrani w powołaniu wiecznego.
Dokładnie, o, tak. I?
Jak Bóg to realizuje?
I w trzech zdaniach. Jedno zdanie na pierwsze, jedno na drugie, jedno na trzecie. Darku.
Ale ja w punktach wymieniłem.
Okej.
Okay.
Poproszę.
Buduję do posłuszeństwa, do żywej nadziei, wszystko wiecznie, do dziedzictwa niezniszczalnego, nieskalonego, niewinącego, zachowanego w niebie.
Trwania w miłości braterskiej. Bycie gotowymi na sprawdzenie wiary, na próby i doświadczenia. Posłuszeństwa Słowu Bożemu.
Tak, bo powołuje teraz i w wieczności, to co Darek powiedział, tak? Tak to rozważaliśmy pod tym kątem. Bo zanim nastąpi to, co w wieczności, to najpierw czeka nas to, co teraz, tak? To, co teraz nas czeka. A teraz czekają nas doświadczenia i próby naszej wiary. W różnej formie, w różnej konfiguracji, w różnych sytuacjach, tak? Ale czeka nas właśnie to. A w przyszłości czeka nas wieczna chwała, wieczność z Bogiem, radość, życie wieczne.
Sława, cześć i chwała.
Tak,
a
sława,
realizuje
cześć,
to przez to, że dał nam Słowo, dał Ducha Świętego.
Tak.
Strzeże nas.
Tak.
I przez Syna swojego. Przez
bardzo dzieło. Dobrze. Bardzo dobrze. Okej, okay, dobra, to powtórzyliśmy sobie. Czy są pytania? Czy do tej pory to, co wystudiowaliśmy, czy coś jest niejasne, albo budzi wasze wątpliwości, albo z czymś się nie zgadzacie? Cisza. W takim razie przechodzimy dalej. Temat dzisiejszej lekcji kamień węgielny i dom na nim zbudowany. Kamień węgielny i dom na nim zbudowany. Czyli o kapłaństwie świętym Jezusa Chrystusa. Albo o kapłaństwie świętym i Jezusie Chrystusie, jak wygodnie. Na podstawie Piotra, pierwszego Piotra, drugi rozdział, 1:10. Dzisiaj 10 wersetów. Będziemy rozważać. Najpierw przeczytajmy sobie ten fragment, ponieważ jak zauważyliście w obserwacji ogólnej, jeśli ją pamiętacie, to jest lud Boży, żywe kamienie duchowej budowli, składają duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa, kamień węgielny duchowej budowli. Taki był podpunkt drugiego rozdziału i o tym dzisiaj sobie powiemy. I jeżeli zapewne wiecie i widzicie to w samym tekście, że ten fragment jest w pewnym sensie związany z tym, co wcześniej. Z tym, co wcześniej rozważaliśmy, czyli o powołaniu, wybraniu, uwierzeniu, tak? A tutaj ten fragment kontynuuje jak gdyby myśl i zaczyna mówić o tym, kim jesteśmy, jeśli już uwierzyliśmy. Tak? I zaczyna tak szczegółowo, Piotr to omawia. Więc przeczytajmy sobie te 10 wersetów i zaraz powiem, w jaki sposób będziemy je analizować. Kto by chciał te... Albo może, żeby zachować kontekst, to przeczytajmy sobie od 22 wersetu pierwszego rozdziału do 10 wersetu drugiego rozdziału. Dobra? Bo to jest jedna myśl, także tutaj Piotr jak gdyby kontynuuje ten 2:1, ale żeby zachować kontekst, to jakby ktoś to przeczytał.
Ja mogę.
Proszę.
Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez ducha, ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie, będąc odrodzeni nie z nasienia niezniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała człowieka jest jak kwiat trawy. Trawa uschła, a jej kwiat opadł. Lecz słowo Pana trwa na wieki. A jest to słowo, które zostało wam zwiastowane. Odrzucając więc wszelką złośliwość, wszelki podstęp i obłudę, zazdrość i wszelkie obmowy, jak nowonarodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka, słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry, zbliżając się do Niego, do kamienia żywego, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale przez Boga wybranego i drogocennego, i wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy dom. Stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego, mówi Pismo, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Dla was więc, którzy wierzycie, jest on cenny, dla nieposłusznych zaś ten kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym, kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia. Dla tych, którzy nie wierząc, spotykają się o słowo, na co też są przeznaczeni. Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości. Wy, którzy kiedyś nie byliście ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Wy, którzy kiedyś nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz miłosierdzia dostąpiliście.
Teraz słuchajcie, O czym jest ten fragment? Słowa kluczowe tego fragmentu. O czym jest ten fragment? 2, 1, 10. Jakbyście mieli to jednym zdaniem opisać.
O tym, że Bóg powołał nas w jakimś celu.
Konkretnie. O czym jest ten fragment? Jednym zdaniem.
Dlatego, żeby żyć w świętości. Rosnąć.
W kościele wyjadł.
Ja się skupię bardziej na kapłaństwie i kamieniu i tym domu.
Wszystko dobrze. Dobry tok. Tylko prosiłbym, jeśli nazywacie, to albo stosujecie określenia metaforyczne, albo dosłowne wszystkie. Ok? Więc jeżeli budowla, to już nie Jezus Chrystus. Jeżeli budowla, to idziemy tym... Proszę bardzo, o czym jest ten fragment?
Budowla jako państwo.
No to... widzisz? Rozumiesz? Rozumiesz, Darek?
Jezus Chrystus.
No to słucham jeszcze raz. Tak?
O Jezusie Chrystusie jako kamień węgielny duchowej budowli.
Mhm, okej, to zdanie. Trzy słowa.
O jedności.
O kim tu jest mowa po pierwsze?
O Jezusie Chrystusie.
O Jezusie Chrystusie. O Jezusie Chrystusie. O kim jeszcze?
O ludzie Bożym.
O ludzie Bożym i?
O kapłaństwie.
No to jedno i to samo.
A no to...
O czym jeszcze? O czym jest jeszcze? Dobrze mówicie. O Jezusie Chrystusie, o ludzie Bożym i o kim jeszcze?
O kim?
O kim?
Tak.
O tych, którzy dla których jest kamieniem potknięcia.
O, bardzo dobrze. Trzy rzeczy. Jezus, lud i ci, którzy nie wierzą. Czyli ci, którzy wierzą i ci, którzy nie wierzą. O trzech. O Jezusie, o wierzących i o niewierzących. Jest ten fragment. Dobrze. Fajnie, że doszliśmy do tego wspólnie, że ja wam tego nie powiedziałem. Tylko, że jak gdyby trzeba to zobaczyć w tekście. I o tak będziemy mówić. Kamień węgielny, budowla, nieposłuszni budowniczowie. O tak będzie. Kamień węgielny, budowla, nieposłuszni budowniczowie. I zaraz powiem, co będziemy chcieli zobaczyć. Tak będą rubryczki wyglądały. Budowla największa. Kamień węgielny i budowniczowie takie same.
Największy budowla, tak?
Tak. Kamień węgielny, budowla, nieposłuszni budowniczowie. Już? Zobaczyć, kto jest kamieniem węgielnym i dlaczego. Zobaczyć, kto jest budowlą i dlaczego. I zobaczyć, kto nie jest budowlą i dlaczego. Bo zauważcie, że budowniczymi są ci, którzy są budowlą i tam są nieposłuszni budowniczy. Czyli ja celowo tak mówię, kto jest budowlą i kto nie jest budowlą. Bo budowniczy jest jednocześnie budowlą albo nie jest budowlą. Okej. Okay. I teraz, słuchajcie, po kolei będziemy szli. I mamy od początku. O kim mamy dwa pierwsze wersety? Patrzymy na... Czyli o budowli. Czyli co? Jeżeli jest się budowlą, to co? Odrzucić wszelką złość, podstęp, obłudę, zazdrość, wszelkie obmowy. Charakterystyka budowli. Kto jest budowlą i dlaczego? Złość, podstęp, obłudę, zazdrość, wszelkie obmowy. Co dalej? Budowla?
Pragnie czystego mleka Słowa Bożego.
Pragnie czystego mleka Słowa Bożego, jak niemowlę nowonarodzone. Co jest potrzebne jeszcze w budowli? Zobaczcie. Drugi wers. Wzrostu każdy potrzebuje. Dzięki temu będą rosnąć. Rosnąć, stawać się większym, dojrzałym, dużym. Tak. Okej. Co dalej mamy? Zobaczcie. O kim mamy w trzecim wersecie? O budowli tylko? Jeszcze o Panu jest. Okej. Pan jest dobry, tak. No, ale czwarty werset mówi, kto to jest ten Pan.
Pan jest żywy.
O, no właśnie.
Przez Boga wybrany i drogocenny.
No właśnie. Więc o kamieniu węgielnym może napisać, że Pan jest dobry. Bo czwarty mówi, że Pan jest kamieniem węgielnym. Prawda? Zaraz sobie szerzej o tym powiemy. Czyli Pan jest dobry, a budowla, wierzący, co?
Zakosztowali,
że dobry jest Pan. Doświadczyli, że dobry jest Pan. Zasmakowali w tym. Co to znaczy? Dobry, to słowo dobry, może oznaczać ni mniej, ni więcej, łaskawy, dobry, lepszy, miły. łagodny. Czyli nie chodzi o smak, a chodzi o to, że zakosztowali, że Bóg jest dobry, przebaczył im grzechy. Skoro doświadczyliście, spróbowaliście, że dobry jest Pan, doświadczyliście przebaczenia grzechów, o którym była mowa wcześniej. Czyli zakosztowali, że Pan jest dobry, to zakosztowali tego, że Bóg doświadczył im dobro. Oni zasmakowali w tym dobrze. Czyli doświadczyli, co to znaczy mieć przebaczone grzechy i społeczność z Bogiem. W tym sensie. Zakosztowali, że dobry jest Pan. Co dalej mamy? Zobaczcie. 4-5 werset, o czym mówi? Zobaczcie najpierw. 4-5. O kim tu mamy?
Właśnie o
kamieniu
węgielnym.
I? Budowli. Budowli. Tak? Czyli co najpierw mamy o kamieniu? Zobaczcie. Jest kamieniem żywym. Żyjącym, żyjącym w tym sensie. Będącym żywym. Bo Chrystus zmartwychwstał. Jest żywym kamieniem. Żyjącym. Co jeszcze o nim się dowiadujemy?
Odrzuconym.
Odrzuconym przez ludzi, ale wybranym przez Boga, drogocennym, tak? Zobaczcie, będziemy wracać do tych fragmentów, ale już przeczytajmy sobie dwa. Dzieje Apostolskie 4:11. Dzieje Apostolskie 4:11. 10:11 może, tak. Albo 10:12, żeby kontekst zachować. 10:11-12 z 4 rozdziału.
Niech wam wszystkim i całemu ludowi Izraela będzie wiadomo, że w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, przez niego on stoi przed wami zdrowy. On jest tym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.
Okej. Okay. Co Piotr mówi? Kto jest tym kamieniem?
Jezus Chrystus.
Jezus Chrystus. I jeszcze jeden fragment. Efezjan 2 rozdział, 20 werset. Efezjan 2 rozdział, 20 werset.
To 19, co? A więc...
Nawet do końca możesz przeczytać, bo my i tak będziemy do tego wracać jeszcze.
A więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami ze świętymi i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu, na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha.
To jest kamieniem węgielnym budowli? Jezus Chrystus. Piąty werset co mówi? O kamieniu? Do kogo mają się zbliżyć? Do kamienia. Aby składać ofiary Bogu przez
Jezusa Chrystusa.
Czyli przez kamień. Czyli Jezus Chrystus jest tym kamieniem. Jezus Chrystus. Co jeszcze widzimy o kamieniu? Zobaczcie w 6 wersecie.
Mówiłem o pismie.
Tak, ale co o nim? Jest położony na Syonie. I co jeszcze?
Kto w niego wierzy, nie będzie.
Należy w niego wierzyć. Jest położony na Syonie. Zaraz sobie o tym szerzej powiemy. Należy w niego wierzyć. Jest cenny, wybrany przez Boga i drogocenny dla Boga. I siódmy werset co mówi?
Jest cenny dla tych, którzy wierzą.
Jest cenny, wartościowy dla tych, którzy wierzą. Jest cenny, wartościowy dla tych, którzy wierzą. Cenny, mający wartość drogocenną. Wspaniały. Czyli kamień węgielny to jest Pan, który jest dobry. Pan jest kamieniem żywym, odrzuconym przez ludzi, ale wybranym przez Boga i drogocennym. Jezus Chrystus jest tym kamieniem. Został położony na Syonie, należy w niego wierzyć. Jest cenny dla tych, którzy w niego wierzą. A co tutaj mamy, słuchajcie, o budowli? 4-5 werset. Mają się zbliżać się do kamienia węgielnego. Przyjść do niego, zmierzać do niego, tak słownik podaje. Tak, czyli mają się zbliżać. I co jeszcze o nich jest napisane?
Również są jak żywe kamienie.
Są żywymi kamieniami, czyli żyjącymi kamieniami. Mhm. Żyjącymi. I co jeszcze o nich wiemy?
Są budowani w duchu Bożym.
Są budowani w dom duchowy. Tak? Jak są nazwani? Zobaczcie.
Świętym kapłaństwem.
Świętym kapłaństwem. Po co są świętym kapłaństwem?
Aby składać ofiary.
Aby składać Bogu duchowe ofiary przez Jezusa Chrystusa. Teraz są duchowym kapłaństwem, tak? W jakimś celu? No kapłan co robi? Składa ofiary. Dlatego, bo tylko kapłan może to zrobić. Oni są kapłanami, żeby składać ofiary duchowe Bogu przez Jezusa Chrystusa. Zaraz sobie powiemy, co to za ofiary są. Bo dzisiaj też jest dużo nauczań na temat tego kapłaństwa i sobie powiemy, cóż to za ofiary z kontekstu. Wszystko po kolei. Czyli są kapłaństwem świętym, aby składać Bogu duchowe ofiary przez Jezusa Chrystusa. I zobaczcie siódmy werset, co mówi.
Jeszcze szósty, że nie będzie zawstydzony. Nie będą zawstydzeni.
Szósty.
Kto w niego wierzy,
tak,
nie będzie.
Tak, dobrze, można zapisać, że nie będą zawstydzeni. Wierząc, nie będą zawstydzeni. Dobrze, okej, bardzo fajnie. Super. Przeoczyłem to. Dobrze. Już uzupełniamy. Wierzący nie będą zawstydzeni. I siódmy werset, zobaczcie.
Wierzący cenią sobie ten kamień, który...
Wierzący w Jezusa Chrystusa, tak, dla nich Jezus Chrystus jest cenny, ma wartość, on jest dla nich ważny, drogocenny jest. Zobaczmy sobie, bo będziemy powtarzać te fragmenty, tak. Rzymian, 10 rozdział. Będziemy trochę teraz tak wędrować. Rzymian, 10 rozdział. 9:11. 9:11.
10 rozdział.
Tak, 9:11.
Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Mówi bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony.
Tak. I jak rozumiecie ten niezawstydzony? Dlaczego nie będzie zawstydzony?
Wierzą ku sprawiedliwości, czyli
oczyszczony.
Nie będą zawstydzeni przed Bogiem.
Dlaczego ci, którzy w Niego wierzą, nie będą zawstydzeni?
Będą oczyszczeni z Nim.
Bo będą uratowani.
Ponieważ jest to kamień węgielny budowy.
A na obietnicę jest pełną.
Tak.
Kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Bo dalej, jak przeczytacie, Piotr mówi, że nie, Paweł mówi, że nie ma Żyda ani Greka w Jezusie Chrystusie. Chodzi o to, że ktoś, kto w Niego wierzy, to jest tak jak sobie mówiliśmy wielokrotnie, to jest konkretna wiara w coś. W to, że Jezus umarł, zmartwychwstał, że w Nim jest przebaczenie grzechu i że w Nim są wszystkie nadzieje. Wszystkie obietnice są w Chrystusie. I teraz wyobraźcie sobie, ktoś coś pokładał w czymś nadzieję, okazało się, że nie wyszło. To co ten człowiek będzie się tym chwalił? Wstyd, obciach. Mówimy kolokwialnie, nie? On będzie starał się jak najszybciej o tym zapomnieć. Ale kiedy to się sprawdzi, bo to jest przyszłość, to Słowo Boże mówi, jeśli ty tu wierzysz, to nie będziesz zawstydzony. To się wszystko stanie, to jest wszystko prawda i nie zawiedziesz się. Nie będziesz musiał się z powodu swojej płonnej, fałszywej wiary wstydzić.
12 i 13 werset,
tak.
Mówi właśnie, każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony.
Tak. Ważne jest, żeby wiedzieć, że nie będzie zawstydzony i cenny jest Jezus Chrystus. Dlaczego? No bo w Nim jest przebaczenie grzechów, w Nim są wszystkie obietnice.
I to jest pewne.
I to jest pewne, bo bez Jezusa, jak mówi list do Efezjan, nie ma nic. Nie masz działu w Królu, nie masz nic. Bo wszystko, co ma Król. To nie tak, że każdy z nas coś ma. Tak? Pamiętacie list do Efezjan? Bo dzisiaj się często naucza, o, ty masz wszystko w Chrystusie. Ty nic nie masz sam. Bo w Chrystusie wszystko ma Kościół. Więc jeśli ty nie masz Chrystusa, to nie masz nic. Bo dział ma Król. A kto jest z Królem, to ma to, co Król. Ale dlatego ma to, bo Król to ma. A nie, że ty sam z siebie to masz. Pamiętacie tą historię, tak? Jak tam Izraelici, była dyskusja, czy syn Rehabeam, syn Salomona. My nie chcemy z tobą w ogóle działu twojego, nic nie chcemy. Oni się zrzekli działu w królu. Tak jak było z Dawidem. Zrzekli się, my nie chcemy mieć z tobą nic. A potem przyszli i zaczęli się kłócić. Dlaczego my nie mamy działu w królu? Dlaczego? Bo król doszedł do władzy. Wszystko ma i teraz każdy chce się pod króla podczepić. A na początku powiedzieli, my z tobą nic nie chcemy. To taki przykład tutaj. Wszystko mamy w Chrystusie. To On jest królem, to On zmartwychwstał, to Jemu wszystko jest dane i teraz jeśli my mamy dział w królu, jeśli my jesteśmy, jak gdyby tak powiedzieć, świtą królewską, to my mamy wszystko to, co król. Ale jeśli my nie jesteśmy świtą królewską, to nie mamy nic. Bo my sami w sobie nic nie mamy.
Jak król wróci, nie będziemy zawstydzeni.
Dokładnie. Więc teraz ważne jest, żeby wierzyć w tego, który trzeba, żeby mieć dział w tym, który coś ma, bo my sami w sobie nic. I dlatego tu jest ważne, że my nie będziemy zawstydzeni, bo mamy dział w tym, w kim dział powinniśmy mieć. Więc wierzący nie będą zawstydzeni, wierzą w Jezusa Chrystusa i dla nich On jest cenny, wartościowy. Tak? Oni się pilnują. Możemy iść dalej? I teraz zobaczcie, co jest w siódmym o tych, którzy budowali, ale nie pasował im kamień. Zobaczcie, co jest o nich napisane. Odrzucili budujący, dla nich stał się on kamieniem węgielnym, narożnym, ale oni go odrzucili. Owszem, narożny, ale to my nie jesteśmy zainteresowani. On pozostał kamieniem narożnym. Dlaczego? Bo na nim oni nic nie wybudowali. On dla nich pozostał kamieniem narożnym. Ale dalej jest napisane ósmym, dodatkowo.
Kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia.
Dla tych, którzy nie wierzą, potykając się o słowo, na co też są przeznaczeni. Czyli są tacy, dlaczego oni się potknęli o ten kamień?
Nie uwierzyli.
Nie uwierzyli w ten kamień. Dla nich on nie był niczym więcej prócz kamienia. Kamienia. I teraz o czym tu jest mowa? Chciałbym, żebyśmy przestudiowali kilka fragmentów, żeby sobie przypomnieć, bo ósmy werset mówi, że stał się dla nich kamieniem potknięcia, skałą zgorszenia dla tych, którzy nie wierząc, potykają się o słowo, na co są przeznaczeni. Czyli co? Słowo mówi coś, a oni się o słowo potykają, nie wierzą temu słowu. Ono jest dla nich przeszkodą. Ono jest dla nich powodem upadku. Słowo. I teraz co to słowo mówi? No to sięgamy do soboty. Izajasza, 8 rozdział. 13-15 werset. Izajasza, trochę powędrujemy po Izajaszu. Izajasza, 8 rozdział. 13-15 werset.
Pana zastępów, Jego uświęcajcie. Niech On będzie waszą bojaźnią i On waszą trwogą. On będzie dla was świątynią, ale kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla obu domów Izraela, pułapką i sidłem dla mieszkańców Jerozolimy. I wielu z nich się potknie, upadnie i rozbije. Będą usiedleni i pojmani.
Pana zastępów, tam jest Jahwe zastępów. Jego uświęcajcie, niech będzie waszą bojaźnią i waszą trwogą. On będzie świątynią, ale również kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia. Czyli dla jednych będzie świątynią, a dla drugich będzie skałą zgorszenia w obydwu domach Izraela. Zobaczmy kolejny fragment. 28 rozdział Izajasza. Szesnasty werset.
Dlatego tak powiedział Pan Bóg. Wykładę jako grób na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, węgielny, drogocenny, utwierdzony fundament. Kto uwierzy, nie pospieszy się.
To jest kolejny fragment, bo on jest w kontekście, jak zauważycie, później będziemy rozważać, w kontekście nieposłuszeństwa Izraela. I Pan mówi, że położy kamień, który sam w sobie będzie oczyszczać będzie. Wypróbowany, węgielny, utwierdzony, drogocenny. Kto wierzy, nie pospieszy się. To jest kolejny fragment, który mówi o tym kamieniu dla Izraelitów. Kolejny fragment, Psalm 118. Psalm 118. 22-23.
Stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest to cudowne w naszych oczach.
Ten kamień stał się węgielnym kamieniem. Pan to sprawił i to, co jest cudowne w naszych oczach. Kolejny fragment mówiący, na co się powołuje Piotr, bo Piotr się powołuje na konkretne pismo. Bo Piotr co mówi? Oni nie wierzą i potykają się o słowo.
No,
Jezus mówi, pismo o mnie świadczy. I oni się... Pismo o nim mówi, a oni się potykają o to. Ktoś się o to potknął, tak? Czyli czytamy, co mówi Pismo. Dalej mamy teraz Mateusza, 21 rozdział. Teraz bardzo ważne, bo myśmy to czytali w Mateusza sobie, ale jeszcze chciałbym raz, żebyśmy to przeczytali. Tu jest bardzo ważny kontekst. Mateusza, 21 rozdział. Niech to znajdę. 21 rozdział i teraz od 38 wersetu zobaczcie. Pan Jezus mówi przypowieść o najemcach winnicy, tak? I mówi, że syna tego, który był właścicielem i jego zabili, mówiąc winnica będzie nasza, tak? I teraz jak gdyby po skończeniu tej historii, tej przypowieści oni mu odpowiadają, 41. Złych srogo wytraci, a winnicę wydzierżawi innym rolniku, którzy będą mu oddawać plony we właściwym czasie. Tam jest duża grupa ludzi, jak studiowaliśmy, tak? Jedni słuchają, jedni się wypowiadają, drudzy milczą. I teraz co Jezus, zobaczcie, mówi tutaj od 42.
Powiedział im Jezus, czy nigdy nie czytaliście w pismach kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym? Pan to sprawił i to jest cudowne w naszych oczach. Dlatego mówię wam, Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. A kto upadnie na ten kamień, rozbije się. Na kogo zaś on upadnie, zmiażdży go.
Dalej.
Kiedy naczelni kapłani i faryzeusze usłyszeli jego przypowieści, domyślili się, że o nich mówił. I chcieli go schwytać.
Rozumieli, co Pan Jezus mówi?
Tak.
Wyłapali, że do czego on jak gdyby insynuuje. Tak? Oni wiedzieli, że o nich mówi. Że o nich mówi jako o tych, którzy byli najemnikami winnicy. O nich jako o tych, którzy obrazowo zabili tego syna właściciela. O nich, którzy są budowniczymi, którzy odrzucają kamień węgielny. Tak? I o nich jest mowa, kiedy Pan mówi, Pan to sprawił i to jest cudowne w jego oczach. To jest cytat z Pisma, które czytaliśmy. I oni doskonale wiedzieli, że o nich mówi. Tak? Czyli kto jest tym budowniczym według Jezusa? Kto jest budowniczym według Jezusa? Faryzeusze. Ale co charakteryzuje faryzeuszy?
Odrzucenie
Jezusa. Niewiara. Oni nie przyjęli go. Tu nie chodzi o to, że to faryzeusze. Tu chodzi o to, że oni nie przyjęli. To są niewierzący.
Bo niektórzy faryzeusze przyjęli.
Tak. Więc... I nie wszyscy, nie tylko faryzeusze nie przyjęli. Ale tu chodzi o to, że faryzeusze są przykładem ludzi niewierzących, którzy mieli pismo. Oni pierwsi powinni rozpoznać. Nikogo to nie usprawiedliwiało, ale oni mieli pisma. I te pisma, oni się o te pisma co?
Potknęli
się.
Na faryzeuszach jako przedstawicielach tych, którzy...
No dokładnie tak.
Tak, niewierzących.
Przykładu, tak.
Tak, to jest bardzo ważne, że tutaj musimy patrzeć na kontekst Piotra. Słuchajcie.
Cisza.
Silencio, bo to jest bardzo ważna rzecz. Bo teraz wchodzimy w taką strategiczne miejsce tego fragmentu. Jak Bóg da, to zdążymy go zrobić. Kontekstem listu Piotra jest co? Co jest fundamentem jego?
No? Jezus Chrystus.
Dobrze.
I życie w posłuszeństwie. Próba.
W wierze. Życie w wierze. A życie w wierze się przejawia pewną postawą. Również w wierze w doświadczeniu. Bo doświadczenia wypróbowują co?
Wiarę.
Słowem kluczowym listu Piotra jest wiara. I w tym kontekście należy rozpatrywać te fragmenty. Bo jak spojrzycie na Ewangelię Mateusza, przecież studiowaliśmy ją niedawno, to tam kontekst jest bardzo szeroki. Tam można omawiać ten fragment co najmniej z trzech, czterech miejsc. Ale my nie skupiamy się na wszystkich. My patrzymy, co ten fragment mówi o wierze. I ten fragment mówi o tym, że ci, do których Jezus kierował słowa, nie uwierzyli w Niego. I dlatego jest zacytowany ten fragment, że potkną się ci, którzy nie wierzą. A że to są akurat w tym momencie faryzeusze, ale też tam nie tylko faryzeusze są, jak sobie przypominacie. Bo czytaliśmy z innych Ewangelii jeszcze. Tam jest wielu ludzi i jedni wierzą, drudzy nie. Okej. Więc mamy tutaj, że ci, którzy odrzucili kamień, to byli ci z Żydów, bo Jezus do kogo przyszedł?
Do Żydów.
Do swoich. Żydzi byli odbiorcami tego wszystkiego. To im zostały dane obietnice. I Jezus przychodzi i większość go nie przyjmuje. Potykają się o słowo, bo słowo o nim mówi, on im nie odpowiada i oni się potykają o słowo. Czyli muszą zaprzeczyć słowu. Kolejny fragment. Wracamy. Dzieje apostolskie 4:11. Musimy do tego fragmentu wrócić. Dzieje apostolskie 4:11. Do kogo Piotr mówi te słowa z 11 wersetu? Popatrzcie na początek.
Do tych, którzy odrzucili Jezusa.
Konkretnie do kogo?
Przełożeni ludu i starsi Izraela.
Dokładnie. Starsi Izraela, przełożeni ludu. To oni w pierwszej kolejności zabraniają apostołom mówić o Jezusie, o kamieniu węgielnym. I Piotr mówi, on jest tym kamieniem. Musimy jak gdyby pamiętać o tym, że Piotr nie wymyśla tych słów na poczekaniu. On cytuje pisma. Za każdym razem są cytowane pisma, żeby się wykonały te słowa, które jest powiedziane, że potkną się o pisma. Piotr cytuje pisma. On jest tym kamieniem, o którym mówi Izajasz, o którym mówi Dawid. To jest ten kamień. Więc on cytuje znowu pismo. Zobaczcie dalej. Rzymian, 9 rozdział. Dziewiąty rozdział listu do Rzymian. 31-33. Tylko ten kawałeczek.
Izrael zaś, zabiegając o prawo sprawiedliwości, nie doszedł do prawa sprawiedliwości. Dlaczego? Ponieważ oni zabiegali nie z wiary, ale jakby było z uczynków prawa. Potknęli się bowiem o kamień potknięcia, jak jest napisane. Oto kładę na Syjonie kamień potknięcia i skałę zgorszenia, a każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.
O co się potknęli Żydzi?
O kamień potknięcia.
Czy tylko przywódcy? Paweł mówi, że nie,
nie
tylko.
Nie, nie tylko.
Oni w pierwszej kolejności. Dlaczego oni w pierwszej kolejności?
Oni powinni tak nie wiedzieć.
Pamiętacie studium Mateusza, tak? Oni...
Nie,
nikt nie miał nic na swoje usprawiedliwienie, ale oni najmniej. Dlaczego? Bo oni mieli pisma. Oni byli znawcami prawa.
Uczeni w piśmie.
Oni nauczali lud. Więc oni w pierwszej kolejności ponoszą odpowiedzialność za to. I przywódcy mieli pilnować ludu na przyjście Mesjasza. To oni mieli budować się w kapłaństwo. Zaraz sobie powiemy o tym kapłaństwie. Ale nie wyszło. Dlaczego? Bo Paweł mówi, potknęli się o niewiarę. Nie chcieli z wiary, a chcieli z uczynków. Nie chcieli łaski, chcieli zapłaty. Bo tak rozumieli prawo. Źle rozumieli. Nie rozumieli sensu posłuszeństwa prawu mojżeszowemu. I dlatego się potknęli. Więc ten fragment mówi o, Paweł mówi, że potknęli się o kamień na Syonie, który kładę. Znowu ten cytat z tego pisma. Na Syonie kładę kamień. Izajasz to mówi. Na Syonie kładę. Drogocenny. Kim jest Jezus? Żydem jest. Więc gdzie miał być położony? Jak nie na Syonie? Jest Bogiem! To jak miał być położony gdzieś indziej, jak nie na Syonie, gdzie stała świątynia? I Piotr rozumie to. I Piotr mówi, w nikim nie ma innym zbawienia. Paweł mówi, każdy, kto w niego bierze, nie będzie zawstydzony. Znowu cytat z Pisma. Zobaczcie kolejny fragment. Znowu. Izajasza, 6 rozdział, 9-10. Wracamy. Izajasza, 6 rozdział, 9-10.
A on powiedział, idź i powiedz temu ludowi, słuchajcie uważnie, ale nie rozumiejcie, patrzcie uważnie, ale nie poznawajcie. Zatwardź serce tego ludu, uczyń jego uszy ciężkimi do słuchania i zaślep jego oczy, aby nie widział swoimi oczami, nie słyszał swoimi uszami i nie zrozumiał swoim sercem, aby nie nawrócił się i nie był uzdrowiony.
Fragment, który mówi, co? Niektórzy mówią, Bóg odrzucił Izraela. Przeczytajcie do końca rozdział. Czytaliśmy go już wcześniej. Teraz w kontekście tego, co rozważamy, przeczytajcie.
Wtedy zapytałem, jak długo, Panie? A on odpowiedział, aż miasta zostaną spustoszone i bez mieszkańca, domy bez ludzi, a ziemia zostanie doszczętnie spustoszona. Aż Pan zapędzi ludzi daleko i będzie wielkie spustoszenie pośród ziemi. Lecz zostanie w niej 10ta część, która powróci i ulegnie zniszczeniu. A jak po ścięciu terebinitu lub dębu zostaje 5, tak samo będzie ze świętym potomstwem.
Co zostanie? Bóg nie wykorzeni Izraela. Nigdy. Pień zostanie. Jak długo? Bardzo długo. Ale pień zostanie. I teraz zobaczmy, co mówi Ewangelia Jana. 12 rozdział 37-41. Dwunasty rozdział Ewangelii Jana, 37-41.
Choć tak wiele cudów uczynił wobec nich, jednak nie uwierzyli w Niego, aby się wypełniło słowo, które powiedział prorok Izajasz. Panie, któż uwierzył naszemu głoszeniu i komu ramię Pańskie zostało objawione? Dlatego nie mogli uwierzyć, bo jeszcze Izajasz powiedział – zaślepił ich oczy i zatwardził ich serce, aby oczami nie widzieli i sercem nie zrozumieli, aby się nie nawrócili i żebym ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdy widział jego chwałę i mówił o nim.
Dalej jest napisane, jednak wielu przełożonych uwierzyło w niego, ale z powodu faryzeuszy nie wyznawali, aby nie być wyłączeni z synagogi, nie umiłowali bowiem chwałę ludzi bardziej niż chwałę Bożą. O kim tu jest napisane?
O Izraelu.
Okej, okay, ale w jakim kontekście? To, że o Izraelu, to fakt.
O tych, którzy nie uwierzyli.
O tych, którzy nie uwierzyli. Więc w pierwszej kolejności jest napisane o tych, którzy nie uwierzyli z Izraela. Bo Jezus przyszedł do owiec, które zginęły z domu Izraela. Więc ci, którzy nie uwierzyli, a na co nie ci, którzy nie uwierzyli, na co są przeznaczeni? Co mówi Piotr? Wracamy do Piotra. Co mówi Piotr? Potykają się o słowo. Na co są przeznaczeni? Nie uwierzyli i potknęli się o słowo. Nie, czyli co? Nie chcieli go przyjąć. I teraz słowo o nim mówi i oni się potykają o słowo. Bo im nie pasuje ten człowiek. A słowo o nim mówi, więc coś trzeba z tym zrobić. Nie uwierzyli, chociaż wiele cudów uczynił. Słowo o nim mówiło. Zrobił rzeczy, które tylko on mógł zrobić.
Słowo o nim świadczy.
A oni nie uwierzyli. I są przeznaczeni na to, żeby się o to słowo potknąć. Dlaczego? Bo to spowodowała ich niewiara. Oni z góry założyli, że to nie jest ten. I nieważne, że słowo o nim mówi. Pamiętacie, jak Pan Jezus przychodzą i pytają Pana Jezusa, jaką mocą ty to, jakim prawem ty to czynisz? A Pan Jezus, ja powiem wam, jaką prawem, jak wy mi powiecie, skąd był chrześcijan, od Boga czy od ludzi? A oni myślą, że nie możemy nic powiedzieć, bo tak źle i tak niedobrze. Nie wiemy. Prawda to była, że oni nie wiedzieli?
Nie wiedzieli.
Pan Jezus powiedział, to ja wam nic nie powiem. Czyli to nie było tak, że oni byli Bogu Ducha winni i nic nie wiedzieli. Oni doskonale wiedzieli, z czym mają do czynienia. Ale odrzucili kamień węgielny i nie było innego wyjścia. Musieli się potknąć o słowo. Musieli się zderzyć ze słowem i coś z nim zrobić. Nie przyjąć go. A to było słowo od Boga. Dlatego Jezus mówi, słowo, które do was mówię, będzie was sądzić w dniu ostatecznym. Nie. Słowo, które ja do was mówię. Ono was osądzi, bo wyście je odrzucili. Więc kto to jest ci budowniczowie, którzy odrzucili ten kamień? Ci, do których było skierowane słowo i do których przyszedł Mesjasz, a oni go nie przyjęli, czyli niewierzący. Oni go odrzucili i w efekcie potknęli się o słowo. I byli to niewierzący z Żydów. Bo oni byli w pierwszej kolejności. Zgadza się? Tak mówi tekst?
Tak.
I to no, Piotr pisze też do 12 pokoleń, które, nie, to Jakub pisze. Pisze do rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Bytynii, więc jak sobie powiedzieliśmy, też w pierwszej kolejności do Żydów, ale nie tylko. Dlatego to jest bardzo ważne. Teraz wchodzimy w taki, mówię, kluczowy moment tego studium i tu już mamy wyjaśnione, że to są ci, którzy nie uwierzyli, a słowo pokazuje, że w pierwszej kolejności byli to ci z Żydów, którzy nie uwierzyli. Do nich było skierowane słowo. Oni słowo mieli i się o nie potknęli, bo nie uwierzyli. Nie pasował im ten człowiek. Dobrze, to teraz idźmy dalej i zobaczmy, co jest w 9 wersecie. Do kogo to jest teraz mowa?
Do budowli.
Do budowli. Tak, zobaczcie, co jest o nich napisane?
Są rodem wybranym.
Rodem wybranym. Królewskim. Narodem.
Świętym ludem nabyli.
Tak. Zobaczcie sobie Księgę Wyjścia, 19 rozdział. Dziewiętnasty rozdział, 5-6 wers. Poczekajcie.
Cóż.
6. Przeczytajmy od 3 wersetu. Do 6.
A Mojżesz wstąpił do Boga i Pan zawołał do Niego z góry. Tak powiesz domowi Jakuba i oznajmisz synom Izraela. Widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom i jak niosłem was na skrzydłach orłów i przyprowadziłem was do siebie. Dlatego teraz, jeśli posłuchacie mego głosu i będziecie przestrzegać mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością ponad wszystkie narody, bo do mnie należy cała ziemia, a wy będziecie mi królestwem kapłanów i narodem świętym. To są słowa, które będziesz mówić do synów Izraela.
Nikt nie kwestionuje wyjątkowości rodu Izraela. Nikt tego nie kwestionuje. Nikt nie kwestionuje, że Bóg wybrał sobie Izrael. Nikt tego nie kwestionuje. Nikt nie kwestionuje, że Pan nie odrzucił Izraela. Nikt z nas tego nie kwestionuje. Nikt z nas nie kwestionuje, że łaska wróci do Izraela. O czym w tym miejscu jest mowa? Czy o bezwzględnym wybraniu, czy o jakiejś konkretnej rzeczy? Zobaczcie. Kim mają być? Co widzieli? Widzieli Bożą chwałę?
Tak.
Mogą być świadkami tej chwały? Kim Bóg mówi, że będą?
Moją
szczególną własnością.
Królestwem kapłanów i narodem świętym.
Narodem świętym. Królestwem kapłanów. Bezwarunkowo.
Jeśli posłuchacie mego głosu i przestrzegacie
mojego przymierza.
Popatrzcie, w tym miejscu jest obietnica obwarowana warunkiem. To nie jest, Bóg nie mówi tutaj, że wybrał Izraela i że Izrael jest wybrany. Nie. On mówi o tym, jaka będzie pozycja Izraela wśród narodów, jeśli oni będą posłuszni Bogu. Co Bóg będzie robił przez Izraela? Tu nie jest mowa o wybraniu Izraela jako takim. Tu jest mowa o tym, co Bóg, jak Bóg się będzie posługiwał Izraelem, jeśli oni będą posłuszni. Więc jeśli będą posłuszni, to co? Jeżeli będziecie przestrzegali mego przymierza, będziecie moją szczególną własnością ponad
wszystkie narody.
Ponad wszystkie narody, bo one co? Nie przestrzegają. One nawet nie mają umowy zawarte. Bo do mnie należy cała ziemia. Te narody też. Ale wy będziecie mi królestwem kapłanów i narodem świętym. To są słowa, które będziesz mówił do synów Izraela. Co to znaczy naród święty? To znaczy oddzieleni, uświęceni, oczyszczeni. Wszystkie dookoła narody tarzają się w grzechu. Bałwochwalstwo, niemoralność. Tak było. A wy macie być inni. I wtedy, jeżeli będziecie mi posłuszni, to tacy będziecie. I będziecie właśnie świadectwem dla tych okolicznych narodów. Będziecie moimi kapłanami, bo te narody będą widzieć, że ja jestem waszym Bogiem. A jeżeli oni się zasymilowali z tymi narodami, to tego nie było widać. Czy Izrael żyjący w grzechu, tak? Uprawiający bałwochwalstwo na spółkę z okolicznymi narodami, był kapłaństwem Boga?
Nie.
Oni byli narodem. Bóg ich karcił, bo ze względu na ojców ich umiłował, ale kapłaństwem oni w tym momencie nie byli. Świadectwem dla tych narodów nie byli. Oni byli Żydami, ale nieposłusznymi. Byli potomkami Jakuba, ale nieposłusznymi. Nie można powiedzieć, że oni byli wtedy narodem świętym. Bo oni nie byli oddzieleni. Oni się z nimi, z tymi okolicznymi zasymilowali. Więc ten fragment mówi, stawia warunek. Posłuszeństwo, tak? I wtedy rzeczywiście będziecie świadectwem dla okolicznych narodów. Będziecie wybranym ludem przeze mnie, bo to będzie widać. Czyli posłuszeństwo. Żydzi mieli być kapłanami, królestwem kapłańskim, tak? I ludem wybranym, tym takim, tak tego było? Bo nie pamiętam już, zamknąłem.
Tak.
Ale warunek, posłuszeństwo.
Królestwem kapłanów.
Tak, królestwem kapłanów. I teraz zobaczcie, wróćmy teraz do Piotra i zobaczmy, co mówi Piotr w 9 wersecie. Lecz wy
jesteście
rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście
rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swojej cudownej światłości.
Jesteście królestwem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, aby... Co mieli robić Żydzi? W drugiej Mojżeszowej czytaliśmy. Widzieliście to wszystko, co wam zrobiłem? Świadczcie o tym, że ja jestem Bogiem i oprócz mnie nie ma innego. Żyjcie zgodnie z tym, co wam powiedziałem, a co wy zadeklarowaliście, że zrobicie. Niech wszystkie narody dookoła widzą, że ja jestem waszym Bogiem. Wywyższajcie mnie. Zobaczcie, tu jest dokładnie to samo. Piotr cytuje Księgę Wyjścia, odnosząc ją do wierzących. Dlatego, że tam była mowa o wierzących, posłusznych Bogu. Kto wierzył w Boga, przestrzegał prawa. Tam byli posłuszni i tu są posłuszni. Więc kapłaństwo święte to ci, którzy uwierzyli, posłuszni Bogu. Tutaj kluczem nie jest narodowość, za chwilę o tym powiemy, a posłuszeństwo, bo o tym mówi list. Bo ile czytamy list do Efezjan, to tam mamy Żydów, pogan, tak? I oni mają razem żyć, ale to jest wyszczególnione. Tam jest bardzo długi fragment poświęcony jedności Żydów z nieżydami. Kiedy patrzymy na list do Rzymian, mamy bardzo wyraźny wątek podziału wierzący Żydzi, wierzący poganie, którzy do zgody nie mogą dojść. I też sobie mówiliśmy kontekst, dlaczego tak było. Tam mamy ten wątek bardzo mocno podkreślony. Zauważcie, że tu tego nie ma. Tu jest głównym wątkiem posłuszeństwo, wiara. I pod tym kątem, moim zdaniem, należy patrzeć na ten fragment. Kluczowe tu jest posłuszeństwo. Więc ci, którzy są rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, to są ci, którzy są posłuszni Bogu i co robią?
Rozpoczynają Jego co.
Zobaczcie, co dalej o nich jest napisane w 9. Zostali powołani z ciemności, który ich powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Czyli zostali z ciemności powołani do światłości. Tak? Ok. I co jest o nich napisane w 10?
Teraz są ludem Bożym.
Nie byliście ludem, a teraz jesteście... Znowu cytat z Pisma. Otwórzcie Ozeasza. 1 rozdział. Ozeasza, 1 rozdział. Strona 965. Od 9 do 11. Bo tu mamy kontekst od 7 może.
Ale zlituję się nad domem Judy i wybawią go przez Pana, jego Boga, lecz nie wybawią łukiem, ani mieczem, ani wojną, ani końmi, ani jeźdźcami. Gdy odstawiła od piersi Lo-Ruhamę, znowu poczęła i urodziła syna. I Pan powiedział, nadaj mu imię Lo-Ammi, bo wy nie jesteście moim ludem, ja też nie będę waszym Bogiem. Jednak liczba synów Izraela będzie jak piasek morski, którego nie można zmierzyć, ani zliczyć. I stanie się, że w miejscu, gdzie im mówiono... nie jesteście moim ludem, będzie do nich mówić, wy jesteście synami Boga żywego. I będą zgromadzeni razem synowie Judy i synowie Izraela, ustanowią sobie jedną głowę i wyjdą z tej ziemi. Wielki bowiem będzie dzień Izrael.
To jest słowo skierowane do Ozeasza za dni Uzjasza, Jotama, Achaza, króla Izraela. To są czasy jakie? Kiedy Izrael co? Był królestwem kapłańskim?
Nie.
Nie. Był ludem świętym?
Nie.
Nie.
W drugim. Ziemia bowiem uprawiała wstydliwy nierząd, odwróciła się od Pana.
Będziemy studiować sobie Księgę Ozeasza. Nie byli wtedy. Byli potomkami Abrahama, Izaaka, Jakuba, tak? Co mówisz?
Nie, jeszcze się zdziwiłam, że jeszcze nie studiowaliśmy.
No jeszcze nie. Więc zauważcie, że w momencie nieposłuszeństwa, co Bóg mówi o Izraelu?
Że nie są jego ludem.
Nie jesteście... A nie byli? Ale chodzi o nieposłuszeństwo. Bóg mówi, ja się nie przyznaję do takiego postępowania. Wy nie jesteście królestwem kapłańskim. Wy nie jesteście świętymi Boga. Bo wy żyjecie w grzechu. Czyli tu osią jest życie w grzechu. Ale przyjdzie taki czas, że będzie się o was mówić, jesteście synami Boga żywego. Kiedy Izrael i Juda się połączą razem. Wtedy będą o was mówić synowie Boga żywego. Kiedy Juda i Izrael będą zgromadzeni razem. Wtedy się o was powie, jesteście synami Boga żywego, bo do tej pory była mowa, nie jesteście moim ludem. To jest bardzo ważne. Przyjdzie taki moment. To o kim jest mowa w Piotra? No jeszcze Izrael i Juda razem nie są. Dzieje apostolskie. Teraz będziemy po kolei patrzeć. Najpierw, może inaczej, od Starego Testamentu tak zwanego. Psalm. Ja będę tutaj sprawdzał, żeby... 90. Może najpierw przeczytajmy sobie Rzymian. 9 rozdział Rzymian. 9 rozdział Tutaj większy fragment, tak jak mówiłem. Wracamy po prostu. Musimy sobie przypomnieć list do Rzymian. 9 rozdział listu do Rzymian. I od 24 do 33 musimy przeczytać cały fragment. Kto sprawnie przeczyta?
To znaczy nas, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z Bogiem. Jak też u Ozeasza mówi. Lud, który nie był mój, nazwę moim ludem, a tę, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną. I stanie się tak, że w miejscu, gdzie mi im mówiono, nie wy jesteście moim ludem, tam będą nazwani synami Boga żywego. A Izajasz woła o Izraelu. Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, resztka będzie ocalona. Zakończy bowiem dzieło i skróci je w sprawiedliwości. Istotnie skróci Pan dzieło na ziemi. Jak i przedtem powiedział Izajasz, gdyby Pan zastępów nie zostawił nam potomstwa, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. Cóż więc powiemy? To, że poganie, którzy nie szukali sprawiedliwości, dostąpili sprawiedliwości, sprawiedliwości, która jest z wiary. Izrael zaś, zabiegając o prawo sprawiedliwości, nie doszedł do prawa sprawiedliwości. Dlaczego? Ponieważ oni zabiegali nie z wiary, ale jakby było z uczynków prawa. Potknęli się bowiem o kamień potknięcia. Jak jest napisane, oto kładę na Syjonie kamień potknięcia i skałę zgorszenia, a każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.
I jeszcze może 10:1-2, tak? Żeby zobaczyć.
Pragnieniem mego serca i modlitwą, którą zanoszę do Boga za Izrael, jest jego zbawienie. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale nie według poznania.
Czytaj do 4.
Nie znając bowiem sprawiedliwości Boga, a chcąc ustanowić własną sprawiedliwość, nie poddali się sprawiedliwości Boga. Końcem bowiem prawa jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego, kto wierzy.
Właśnie. I teraz mamy bardzo ważny fragment. Izrael jeszcze nie jest razem. Nie nastąpił ten moment. A Paweł mówi o tym, że u Ozeasza jest mowa o kim? O ludzie, który się składa z kich? Z kogo? Z Żydów i z pogan. Wiedzielibyśmy to, gdyby nie Paweł? Wiedzielibyśmy o tym, że Hagar i Sara to są dwa przymierza? Gdyby Paweł w Galacjan tego nie napisał? Nie wiedzielibyśmy. A tak jest. To jest ukryte porównanie. To jest historia, która ma ukryte znaczenie, które zostało odkryte przez Ducha Świętego. Prawda? Tak samo tutaj. Paweł mówi, że lud to jest tych, który powołał z Żydów i z pogan. A z Żydów garstka. Resztka. Było ich tylu i resztka tylko. Tylko resztka. Ale ten pień został zachowany do momentu, kiedy nie przyszedł Chrystus. Był. Zgadza się? I dalej Paweł co mówi? Zobaczcie, że Bóg odrzucił swój lud. 10:4, zobaczcie. 10:4, to co już przeczytaliśmy. Końcem prawa jest Chrystus.
U sprawiedliwości każdego,
kto wierzy. Paweł w 11 rozdziale co mówi? 25-26 werset. będzie zbawiony cały Izrael. Nie chcę, bracia, abyście nie znali tajemnicy, żebyście sami siebie nie uważali za mądrych, że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia z pogan. A potem będzie zbawiony cały Izrael. Musimy tylko zobaczyć, o czym mówi Piotr. Kiedy Piotr mówi do tych, którzy uwierzyli, to zgodnie z tym, co mówi Paweł, mówi zarówno do Żydów wierzących, jak i pogan. I ich nazywa kim?
Ludem Bożym.
Ludem Bożym, królewskim kapłaństwem. Nie dlatego, że o królewskim kapłaństwie stanowi narodowość, pochodzenie cielesne. Wiara. Tak jak dziećmi Abrahama przez wiarę są również nie jego cielesne dzieci. On ma swoje cielesne dzieci, tak? I one są jego dziećmi, natomiast Paweł, jak mówi, to mówi o wierze. Że ci jego cieleśni potomkowie, którzy uwierzyli, są też dziećmi Abrahama z wiary, ale również poganie, którzy nie są jego potomkami cielesnymi, mogą stać się jego potomstwem przez wiarę. Czyli mówimy nie o cielesnym, a o duchowym. Więc Piotr tutaj mówiąc, mówi o tych, którzy uwierzyli. I cytuje fragmenty z Pisma w jakim celu? O czym mówi fragment z drugiej Mojżeszowej?
O
posłuszeństwie. O czym mówi Ozeasza? Dlaczego nie ludem? Jakie ma znaczenie nieposłuszny Żyd i nieposłuszny nieżyd? On jest z ludu Bożego? Nie, w sensie posłuszeństwa nie. A jego cielesne pochodzenie nic nie oznacza, bo Paweł też mówi, nie ten jest Żydem, kto jest z ciała obrzezany, a ten jest prawdziwie Żydem, kto ma wiarę. Obrzezanie ciała jak najbardziej ważne, no bo ono będzie też wynikało z wiary. Ale jeśli ktoś się tylko przez ciało uważa, że on jest już wybrany, to się myli. Bo jeśli taki Żyd nie ma wiary, no to to jego obrzezanie nic mu nie da. Do tego obrzezania trzeba wiarę dołożyć. I wtedy to obrzezanie ma znaczenie. Ma sens, kiedy jest wiara tego Żyda. A poganin, jeśli ma wiarę, to nie potrzebuje się obrzezywać. Ale wiara jest istotna. Bo na tym jest zbudowany cały list. Więc teraz, jeśli mamy ktoś, kto nie był ludem, to w kontekście Piotra o kim mowa jest? Kto to nie byli ludem?
Niewierzący.
I teraz, jeśli oni byli z Żydów niewierzący, to nie byli ludem? I tak samo z pogan, jeśli byli niewierzący, nie byli ludem? Nie, tym bardziej nie. Nie byli posłuszni Bogu jedni i drudzy. Zobaczcie dalej. Efezjan, drugi rozdział, 11:22. Efezjan, drugi rozdział, 11:22. Mam pytanie, czy na razie to jest zrozumiałe? Ogarniacie to? Bo łatwiej jest komuś, kto studiował i pamięta list do Rzymian i Efezjan. Gorzej jest tym, którzy nie studiowali tego. To oni bardziej mi muszą na słowo wierzyć. Bo kto to przestudiował, to wie, o czym ja mówię. Jak gdyby, bo myśmy doszli do tych wniosków. Efezjan, drugi rozdział, 11:22. 11:22.
Dlatego pamiętajcie, że wy niegdyś poganie w ciele zwani nieobrzezaniem przez tych, których zwano obrzezaniem dokonanym ręką na ciele, byliście w tamtym czasie bez Chrystusa, obcy względem społeczności Izraela i obcy przymierzem obietnicy, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Lecz teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośród mur, który był przegrodą, znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój, i aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń. A gdy przyszedł, zwiastował pokój wam, którzy byliście daleko i tym, którzy byli blisko. Przez niego bowiem my, obie strony, mamy przystęp w jednym duchu do Ojca. A więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami ze świętymi i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu, na którym i wy razem budujecie się, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha.
Kontekst listu wskazuje na to, że Najpierw Ewangelia trafiła do Żydów, którzy uwierzyli. I do tych Żydów, którzy uwierzyli, dołączyli nie Żydzi, którzy uwierzyli. I dostęp do Boga mają zarówno Żydzi, którzy uwierzyli, jak i nie Żydzi, którzy uwierzyli. Różnica jest taka, że Żydzi, którzy uwierzyli, wiedzieli, że trzeba w coś uwierzyć, tak? Wiedzieli w co, bo mieli prawo, proroków, a poganie musieli się dowiedzieć, w co uwierzyć. I trzeba było w ogóle powiedzieć, że coś takiego jest. Żydowi nie trzeba było tłumaczyć, że przyjdzie Mesjasz. On miał go przyjąć, jak on przyjdzie, a nie dowiedzieć się, że Mesjasz przyjdzie. Taka różnica tylko jest. Ale przyjąć go musieli jedni i drudzy. Dlatego Żydzi przez wiarę, a poganie z wiary. Dobrze? W Rzymie, 5 rozdział też. Ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwie obrzezanych z wiary, a nie obrzezanych przez wiarę. No chyba dobrze powiedziałem. Tłumaczyłem to kiedyś, tak? Że Żyda usprawiedliwia z tego, że uwierzy w to, co wie, a poganina z tego, że uwierzy w to, co się dowiedział. On nie wiedział. Tak? Taka różnica. Ale obaj musieli uwierzyć, zarówno Żyd, jak i poganin. Tak? Więc zarówno Żydzi, jak i poganie wierzący budują się w dom, w budowlę duchową, której kamieniem narożnym, bo o co chodzi? Kamień narożny, ten węgielny kamień, to nie jest z węgla brunatnego ani czarnego. To wiecie już chyba, nie muszę tego tłumaczyć, co to jest kamień narożny. Od niego kiedyś zaczynała się budowla. Stawiano kamień i wytyczano fundament.
Węgiel to narożnik.
Tak, narożnik, tak? I on po prostu, od niego szedł zarys budowli i na tym się budowało fundament, od tego kamienia rozpoczynało się budowę fundamentu i dopiero szła budowla. Więc bez kamienia narożnego nie wytyczano w ogóle budowli, on był początkiem. Więc to jest konkretna budowla. Jeśli ktoś odrzuca ten kamień, a wytycza sobie z innego kamienia narożnego budowlę, to jest inna budowla, nie ta. A to jest ta budowla, w której narożnikiem, czyli wytyczającym całą budowlę, jest Jezus Chrystus. I teraz o tym tutaj, zobaczcie, jest mowa. Ale żeby nie być gołosłownym, bo przecież Paweł sam tego nie wymyślił i Piotr, zobaczcie Dzieje Apostolskie, 15 rozdział. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział. 17 werset. Czternasty, siedemnasty.
Szymon powiedział, jak najpierw Bóg wejrzał na pogan, aby z nich wybrać lud dla swego imienia, a z tym się zgadzają słowa proroków, jak jest napisane. Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida, odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby ludzie, którzy pozostali, szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest moje imię, mówi Pan, który to wszystko sprawia.
Znane są Bogu od wieku wszystkie te sprawy. Jakub mówi, to, że poganie mają dostęp do tych błogosławieństw, to jest napisane, no bo przyjdę i odbuduję upadły przybytek Dawida. To ten przyszedł, który zaczął odbudowę. Odbudował to, przywrócił królestwo, bo król jest. Chodzi o to, że nie ma jeszcze, on jeszcze nie zrobił porządku, ale król już jest. Oni już nie muszą czekać na króla. Król już jest. I ten król, w tym królu nie tylko Żydzi, ale również poganie, bo Jakub mówi, Piotr tak stwierdził, no poszedł do Korneliusza. I Korneliusz nie musiał się obrzezywać, żeby zostać zbawiony. I był problem, obrzezywać czy nie. No nie. Więc mamy to i zobaczcie jeszcze to, co sprawdzaliśmy. Izajasza 19:25, co w sobotę było. Izajasza 19:25. To przypomnijmy tylko sobie. Izajasza 19:25.
Pan zastępów bowiem będzie im błogosławił. Niech będzie błogosławiony mój lud Egipt i Asyria, dzieło moich rąk oraz Izrael, moje dziedzictwo.
Wszyscy razem. Nie Żydzi i Żydzi. Bóg mówi, wszyscy razem będą wielbić moje imię. Przyjdzie taki czas.
Będą błogosławieństwem pośrodku ziemi.
Tak.
tym dniu Izrael będzie jako trzeci wraz z Egiptem i Asyrią, będzie błogosławieństwem pośrodku ziemi.
Psalm 86, 9 werset. 8, 9.
Który był sam?
86, 8, 9. Nawet do 10. 8, 10. Kto przeczyta? Psalm 86, 8, 10.
Nie ma wśród bogów podobnego Tobie, Panie, i nie ma dzieł takich jak Twoje. Wszystkie narody, które stworzyłeś, przyjdą i oddadzą Ci pokłon, Panie, i będą wielbić Twoje imię. Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Kto będzie oddawał cześć Bogu?
Wszystkie narody.
Wszystkie narody. Paweł mówi, że zatwardziałość przyszła na Izraela, aż wejdzie pełnia z pogan. Jest pewien czas, że pełnia z pogan musi wejść. I wtedy będzie zbawiony cały Izrael. Wiemy, że teraz jest czas łaski, czas zbawienia, jak mówi Paweł. Że w tej chwili każdy może uwierzyć, zanim przyjdzie Pan. Mogą wierzyć Żydzi i Grecy. Najpierw Żyda, potem Greka. I kiedy Piotr, wracamy teraz do Piotra, kiedy Piotr pisze w 9, 10 wersecie: byliście nie ludem, jesteście ludem, jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, aby rozgłaszać cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. To przez te wszystkie fragmenty, które przeczytaliśmy, o kim tu jest mowa?
O niewierzących, którzy uwierzyli.
Z? Żydów i pogan. Więc teraz, dlaczego Piotr cytuje fragmenty ze Starego Testamentu, tak byśmy powiedzieli? Przecież tam jest mowa o Żydach.
Ale pokazuje aspekt, że bycie tym ludem to nie kwestia właśnie narodu. Wyznaczyłem i bezwzględnie wszystko, ale właśnie wiary.
Więc Piotr używa tych fragmentów, żeby nie zwrócić uwagę na narodowość, a na posłuszeństwo. Bo ci nieposłuszni odrzucili, tak samo dziś. W pierwszej kolejności kto odrzucił Jezusa? Żydzi, tak? Niewierzący Żydzi, bo wierzący nie odrzucili. Potem kto odrzucił Chrystusa? Jak Paweł głosił, to wszyscy poganie byli tacy, co uwierzyli, byli tacy, co nie uwierzyli. Oni odrzucili tą informację. Dołączyli do tych, którzy budują na innym kamieniu. Oni nie budują się tutaj w dom duchowy. Nie oddają chwały Bogu, nie rozgłaszają Jego cnot. Więc mamy cały czas wierzących i tych, którzy nie wierzą Słowu. Nie wierzą Słowu. Więc lud Boży wybrany to są ci wszyscy, którzy uwierzyli, z Żydów i z pogan, tak jak Paweł pisze w 9 rozdziale listu do Rzymian. I to, co mówi słowo w Starym Testamencie, że nie tylko Żydom jest zbawienie przygotowane, ale że również poganom w jednym królu, w jednym Zbawicielu. Bo to też czytamy w Izajasza. Kto w sobotę Izajasza rozważa, to wie, ile już jest fragmentów mówiących o królu i o błogosławieństwie w tym królu nie tylko dla Żydów, ale również dla nieżydów, kiedy on przyjdzie. Więc ci, którzy uwierzyli, są teraz posłusznym ludem Bożym. I jak jest napisane w Izajasza o 19 rozdział, otwórzmy jeszcze raz Izajasza, żeby nie być gołosłownym. Izajasza 19 rozdział. Jeszcze raz przeczytajmy sobie. Pan będzie błogosławił mój lud Egipt. Mówi o Egipcie, że to mój lud?
Tak.
No mój lud, no nie chce być inaczej. Mój lud Egipt i Asyria, dzieło moich i oraz Izrael, moje
dziedzictwo.
Są poganie nazwani ludem Bożym? Są. No nie chce być inaczej, no. Tylko trzeba zrozumieć, że lud Boży przez posłuszeństwo, a nie przez koligację z Abrahama, Izaaka, Jakuba. Że Izrael jest niepowtarzalny. Jest niepowtarzalny. Żydem się rodzisz i nie możesz nabyć żydostwa, bo albo jesteś potomkiem Jakuba, albo nie. Tego nie mogą niektórzy zrozumieć. Nawet sami Żydzi często tego nie rozumieją, bo wydaje im się, że jak uwierzą w Jezusa, to przestają być Żydami. I ktoś w pewnym momencie, mądry Żyd, mówi: ty się Żydem rodzisz, człowieku. Ty po prostu się rodzisz Żydem. Albo jesteś potomkiem Jakuba, albo nie. I to jest twoje żydostwo, więc nie w co byś nie wierzył, to jesteś Żydem z pochodzenia. Ale przez wiarę już nie. Musisz uwierzyć, żeby być prawdziwie Żydem, bo prawdziwie Żyd ma i pochodzenie, i wiarę praojca. I o tym mówi Paweł w liście do Rzymian, kiedy wykłada, tak? To w drugim rozdziale. Ja tylko przypominam tą kwestię. Natomiast poganie są nazwani ludem Bożym. Dlaczego? Kiedy Egipt będzie ludem Bożym?
Kiedy uwierzą.
Kiedy staną się posłuszni. Kiedy zaczną Bogu ofiary składać. Kiedy zaczną żyć zgodnie z wolą Bożą. Bóg mówi: Asyria moje, ja ich stworzyłem. Dlaczego będą ludem? Bo będą posłuszni. Tak samo tu. Lud nie przez rodowód, a lud przez posłuszeństwo. Więc Ozeasza można odnieść dosłownie do Żydów, ale zauważcie, tam ludem będą nazwani Żydzi posłuszni, a nie nieposłuszni. Więc nawet jeśli odnosi się Ozeasz, Bóg przez Ozeasza, do Żydów, mówiąc: będą nazwani moim ludem, to mówi o potomkach Jakuba posłusznych Bogu, a nie nieposłusznych. Mówi: dziś to nie jesteście moim ludem. To musimy zobaczyć, że jak gdyby kluczem w tych fragmentach jest posłuszeństwo, a pochodzenie jest na drugim miejscu. Ono wynika z Ozeasza, bo wtedy o poganach wprost się nie mówiło. Ale tam jak gdyby podstawą tego fragmentu jest posłuszeństwo. I nazwanie ludem, bądź nie nazwanie ludem, jest uzależnione od tego, jaka jest postawa wobec Boga. I dokładnie ta sama oś jest użyta w liście Piotra. Nie pochodzenie cielesne, a z wiary. Dlatego lud. I nikt nie staje się Żydem przez to, że uwierzył, bo to nie o to chodzi. To nie o to chodzi w tym fragmencie. To jest bardzo ważne, bo wielu się potyka o ten fragment. W jedną i w drugą stronę.
Nie jesteśmy zatem zwolennikami teorii o izraelskiej wspólnocie narodów.
Nie. I nie jesteśmy również zwolennikami tego, że Bóg Izraela odrzucił, a teraz ma nowy Izrael. I nie jesteśmy też zwolennikami tego, że ludzie wierzący nie z Żydów po uwierzeniu stają się Żydami i muszą wszystko jak Żydzi według prawa mojżeszowego. Nie. My mamy to, co mówi Pismo. My nie idziemy za interpretacjami, tylko trzymamy się Pisma. A Pismo samo się tłumaczy. Nie tylko się nie potknąć o nie. Trzeba zobaczyć, co jest sednem. Nikt tu nie musi odrzucać Izraela, bo nie pochodzenie jest najważniejsze tutaj, a posłuszeństwo. I Piotr cytuje te fragmenty, żeby pokazać, że Bóg patrzy przede wszystkim na posłuszeństwo. Dlatego łaska też odeszła od Izraela na jakiś czas, ale Bóg ich nie odrzucił. Pień został. I Bóg swoje zrobi. Ale musi wejść zupełność z pogan. I wykłada, żebyś się nie chlubił, nie wywyższał, tak? To wszystko też tam jest powiedziane. Więc kiedy dostąpili miłosierdzia? Teraz miłosierdzia dostąpili właśnie. Zobaczcie, 10 werset. Niegdyś byli nieludem. Zarówno Żydzi nieposłuszni, w sensie grzechu byli nieludem. W tym sensie, co pisze Ozeasz, byli nieludem. Każdy nieposłuszny Żyd. Ale i poganie też nieludem. Ale w momencie, kiedy wierzą i jeden duch ich łączy, stają się razem ludem Bożym. W sensie posłuszeństwa Bogu. A ich pochodzenie cielesne jest tu na drugim miejscu, bo w Chrystusie nie ma Żyda, ani Greka, niewiasty, ani mężczyzny, niewolnika, ani wolnego. I co nie znaczy, że nie ma kobiet i mężczyzn. Tłumaczyłem kiedyś. Chodzi o to, że w Chrystusie liczy się wiara. Bóg nie patrzy na twoje pochodzenie w sensie wiary. Tak? Wszyscy mają równe prawo, zarówno niewolnik, jak i wolny, zarówno kobieta, jak i mężczyzna i zarówno Żyd, jak i nie Żyd. Tak samo przez wiarę może przyjść do Chrystusa. Jedna droga, jedna nadzieja, jedna forma. Dlatego nie ma Żyda ani Greka. Dobrze. I jeszcze jedna rzecz. Piąty werset. Aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez... I cóż to za ofiary? No i czytamy dalej ten fragment. I mamy... Dziewiąty werset. Powtarza się znowu królewskim kapłaństwem, tak?
Tak.
No i tu jest wytłumaczenie. Cóż to za ofiary?
Rozgłaszanie.
No tu mamy kapłanów, tak? I tu mamy kapłanów? To co ci kapłani mają robić? No i macie ofiary.
Skoro rozgłaszali cnoty, to i sami muszą być.
No to są te ofiary. No. Powołani jesteśmy, żeby rozgłaszać cnoty. Żeby żyć zgodnie z wolą Bożą. Żeby tak jak do Żydów jest powiedziane, jak będziecie żyli zgodnie z moim, to wszyscy poganie będą wiedzieli, że macie innego Boga. To z daleka będzie widać. Inaczej będziecie żyć, inaczej będziecie postępować, inaczej będziecie się prowadzić. Wszystko będzie inaczej niż u nich. A nie dość tego, to będzie to widać również, bo moja obecność jest w Jerozolimie. Więc tak samo tu. Jeśli jesteśmy kapłanami, żeby składać Bogu ofiary, jakie?
Duchowe
ofiary przez Jezusa Chrystusa, no to rozgłaszać trzeba cnoty tego, który nas powołał do cudownej swojej światłości z ciemności. A to myślicie, to nie jest ofiara? No to zaraz zobaczcie, co jest w liście. Jakie to są doświadczenia, jak zaczynasz to robić. Lekko nie przychodzi. Macie ofiary. Bez filozofowania, bez jakiegoś, nie wiem, nie wiadomo czego. Sam tekst. Tu kapłaństwo, tu macie ofiary, tu macie wytłumaczenie, co za ofiary. Czy są pytania? Czy coś jest niejasne, czegoś nie rozumiecie, albo z czymś się nie zgadzacie? Albo z czym się nie zgadzacie, ale jeszcze nie wiecie, z czym się nie zgadzacie, ale coś wam nie gra.
I teraz możemy powiedzieć, że... No właśnie, czy możemy powiedzieć, że no teraz to, o czym mówiliśmy, czyli ci posłuszni z Żydów i posłuszni z pogan, no to w tym momencie w historii mamy eklezję, tak? Mamy Kościół, bo wszyscy i z Żydów, i z pogan posłuszni, wierzący stanowią eklezję, stanowią Kościół.
Oni się budują w dom duchowy. W duchową budowlę. Bo to jest duchowe wszystko.
Kamień. Bo przed Jezusem jeszcze eklezji nie było. Dopiero Jezus powiedział,
w tej formie nie.
Zbuduje w tej formie.
Dlatego, że to jest eklezja, która się buduje na Królu Jezusie Chrystusie. Tak jak jest kamień narożny, fundament apostołowie i prorocy, nauczanie. I na nim się buduje. Dlaczego? Bo on się buduje na Słowie. Zapragnijcie Słowa Bożego, nauczanie apostolskie, prorockie, którego narożnym kamieniem jest Jezus. Bo Jezus przekazał to Słowo. My to studiowaliśmy w drugim liście Piotra. Zobaczcie, drugi list Piotra, trzeci rozdział, pierwsze dwa wersety. Nie tylko Piotr, ale Piotr też to mówi, Paweł jeszcze, ale Piotra przeczytajmy. 3:1-2, drugi Piotra.
Miłowani, pisze do was już ten drugi list. W nich przez przypominanie pobudzam wasz czysty umysł, abyście pamiętali słowa wcześniej wypowiedziane przez świętych proroków oraz przykazanie od nas, którzy jesteśmy apostołami Pana i Zbawiciela.
Kto przekazał apostołom słowa?
Prorok.
Pan i Zbawiciel przekazał słowa apostołom, a wcześniej kto przekazywał słowa prorokom? No, Duch Chrystusowy, toż Piotr w pierwszym rozdziale pierwszego listu mówi. Więc mamy nauczanie Pisma, które przekazał Jezus i na tym słowie budują się wszyscy. Każdy wzrasta, tak? Jest budowany, słowo go budują, dojrzewa. i jedność się zacieśnia, bo Paweł mówi, dążcie do jednomyślności. Tak? Utrzymujcie jedność ducha w spójni w więzi pokoju. Czyli nie chodzi o to, że każdy se myśli jak chce. Chodzi o to, że jeśli my jednakowo rozumiemy, to to zacieśnia nasze więzi, a nie je rozdziela. Ale jeśli coś rozumiemy inaczej, to automatycznie będziemy się dystansować. To się stanie, czy tego chcesz, czy nie chcesz. Dlatego ja zawsze powtarzam, jeśli masz merytoryczne argumenty na nie, to one są godne rozważenia, bo my dążymy do jednomyślności. Jeśli coś jest źle, to trzeba rozumieć prosto, bo prawda się liczy, a nie to, co uważa ten czy tamten. Ale jeśli nie masz merytorycznych wniosków, tak? Jeżeli nie umiesz uzasadnić tego, to dlaczego się nie zgadzasz? I czasami trzeba się zastanowić, dlaczego mi to nie pasuje. Co konkretnie? Dlatego, że jedność zdania, jedność myśli, żebyście rośli, zapragnijcie Słowa Bożego. Po to tak nauczamy, a nie inaczej. Po to można zabrać głos, po to można przerwać. A nie, wiecie, zambony. Powiedział, cicho wszyscy siedzą, a potem chce zapytać, już nie pamięta o co, bo godzinę czasu gadał i co? Nawet nie wiadomo, o co zapytać. No chciał przerwać, pamiętał, a dzisiaj już nie. Dlatego u nas no staramy się, żeby... Dlatego ja pytam zawsze, czy zrozumiałem? Mówcie, zabierajcie głos. Można przerwać, tak? Na bieżąco wyjaśniać sprawę. Dlaczego? Żebyśmy byli jednomyślni. Żebyśmy mieli większą więź w słowie. To się liczy, bo tylko prawda się liczy, nic więcej. Podsumowanie. Kto jest kamieniem węgielnym? Żywym. Jezus Chrystus. Kim on jest?
Panem.
Panem. Dlaczego jest Panem? Bo co o nim mówi Pismo? Jahwe. Jahwe będzie kamieniem potknięcia. Jahwe, sam Jahwe. I kim jeszcze jest? Potomkiem Dawida. Jest królem Izraela. I Panem wszystkich narodów, bo on jest Panem całej ziemi. Czyli kamieniem węgielnym żywym jest Jezus Chrystus, Bóg Wszechmogący, objawiony w ciele. To jest ważne. Bo na tym Chrystusie budujemy. Nie na innym.
W nim ma być ulokowany.
Jeżeli budujesz na jakimś innym Chrystusie, to będziesz zawiedziony. Będziesz zawiedziony. Został on wybrany przez Boga jako... W czyich oczach on jest cenny?
W oczach Bożych.
W oczach Boga. I tych?
Którzy
wierzą. Dokładnie. Czyli mamy już kamień. A kto jest kapłaństwem świętym i żywymi kamieniami duchowej budowli?
Ci,
którzy wierzą w Jezusa, w kamień, którzy się do Niego zbliżają. Zarówno z Żydów, jak i z pogan, bo są kapłaństwem świętym przez posłuszeństwo, a nie pochodzenie cielesne. Ono jest ważne, bo Biblia mówi najpierw Żyda, potem Greka. Słowo nie zostało najpierw do pogan skierowane, a potem do Żydów. Nie, najpierw do Żydów. I Jezus jest Żydem. To jest ważne. Ale w Chrystusie nie ma Żyda ani Greka. Każdy jest tak samo ważny jako wierzący. I tak samo istotny w tej eklezji. W tym sensie. Bo dalej są Żydzi i Grecy, ale tu chodzi o wiarę. Więc kapłaństwem świętym i żywymi kamieniami są wszyscy posłuszni wierzący w Jezusa Chrystusa, z Żydów i z pogan. I Pismo nawet w Starym Testamencie, jak to mówimy, mówi o tym, że poganie są nazwani ludem Bożym. To nic nie myśmy tutaj na poczekaniu nie wymyślili, tylko przeczytaliśmy. Oczywiście posłuszni, a nie nieposłuszni. Bo jeżeli mówimy o nieposłusznych, to jest inaczej. Czyli...
Ale,
tak?
Ale przed nowym przymierzem poganie mogli być ludem, pełnoprawnym ludem Bożym jako prozelici, czy na jakiś inny grunt?
Jeżeli ktoś się stawał prozelitą, to tak naprawdę dołączał do Izraela, mhm, i oczywiście nie miał cielesnego pochodzenia, ale był zobowiązany do przestrzegania wszystkich rytuałów żydowskich, czyli łącznie z obrzezaniem. Mężczyzna, bo mówimy o mężczyznach, tak? Ale też musiał przestrzegać wszystkiego, co Bóg nakazał Żydom, żeby móc funkcjonować w tej społeczności.
I wtedy był posłuszny.
Tak.
Mógł być posłuszny i mógł nie być posłuszny.
Natomiast musiał przejść jak gdyby tą całą procedurę prozelity. Natomiast dziś przez wiarę nikt nie musi przechodzić na żydostwo. Nikomu nikt nie każe się obrzezywać, żadnemu mężczyźnie.
A pamiętasz, jak w Mateusza było napisane, że szukacie współwyznawców i oni stają się dwa razy gorsi niż wy. Czyli to, że ktoś przeszedł na żydostwo, nie
ważne jest jedno,
że on był posłuszny Bogu we wszystkim, tak jak tego chciał Bóg.
Ale
on mógł się dać obrzezać, on mógł robić to czy tam.
Ale z drugiej strony poganie nie znali innej formy posłuszeństwa Bogu,
Korneliusz, to widzisz, to jest całe studium dziejów apostolskich również, Darku, ale dobrze, że o to pytasz. Korneliusz starał się być jak najbardziej żydowski. W czym był problem Korneliusza? Był nieobrzezany. I on pewnych rzeczy nie był w stanie robić.
Ale
ufundował to, tak, ufundował tamto. Starał się żyć zgodnie z tymi nakazami. Podobał się Bogu.
Modlił się tak.
Ale nie był prozelitą. Był nieobrzezany. Nie mógł obchodzić żadnego święta żydowskiego. Bo był nieobrzezany. Ale jego serce się podobało Bogu. Stąd Piotr poszedł do niego z Ewangelią, żeby się nie musiał obrzezywać. Więc mamy, pamiętajcie, ta budowla buduje się na Jezusie Chrystusie, a nie na przymierzu zawartym na Synaju. To jest różnica. Teraz od pewnego czasu Ewangelia jest skierowana do każdego, tak? Wcześniej też. Ale wcześniej trzeba było innych procedur dokonać. Wtedy nie wszyscy, tylko ci, którzy musieli dołączyć do narodu. Dzisiaj nie. To jest różnica. Myśmy to tłumaczyli, jak wygląda zbawienie w przymierzu nowym i w przymierzu Synaju, i wcześniej rozważaliśmy to też, że tam na końcu, tu na wejściu, ale to jak gdyby odrębny temat jest i trzeba by było dość sporo tego listu do Rzymian przesłuchać, bo to tam też nie jedna lekcja. Myśmy to bardzo dokładnie omawiali, Darek, ale to jest omówione. Jakbyś chciał sięgnąć, to warto, bo tam jak gdyby to my szczegółowo omawiamy. Ale pytasz tak bardzo konkretnie, sensownie, więc ja dlatego przynajmniej sygnalizuję, gdzie to jest. A tutaj mamy sytuację, w której poganie nie muszą przechodzić na tak zwane żydostwo. Nie muszą przechodzić całej procedury prozelity z wszystkimi czynnościami, które obowiązywały Żydów w prawie mojżeszowym. I wszystkich potomków zresztą też, od Abrahama. I mają prawo nazywać się dziećmi Bożymi bez tego wszystkiego. To jest nowe. To dopiero na Chrystusie się tak może budować. Przez tylko i wyłącznie przez wiarę. Więc budują się przez wiarę. Ofiary składają miłe Bogu. To są rozgłaszanie Jego cnót. Są częścią budowli, która się buduje na kamieniu węgielnym Chrystusie, bo w Niego wierzą. Oni są częścią tej budowli. A jakie było trzecie pytanie na początku? Pamiętacie?
Nie posłucham.
Kto nie jest budowlą?
Kto nie jest budowlą?
Kto nie jest budowlą i dlaczego? Okej, okay. To kto nie jest budowlą? A przynajmniej nie tą.
Ci, którzy nie uwierzyli.
Wszyscy, którzy nie uwierzyli. Po pierwsze, Żydzi, oni byli pierwsi. Jak Paweł szedł, to gdzie najpierw zachodził?
Do synagogi.
A tam kto był? Tylko sami Żydzi? A nigdy. Bardzo często tam byli pobożni Grecy. I oni słuchali tego, co tam było mówione. Paweł wchodzi, głosi słowo. Żydzi wierzą. I część pogan. A część Żydów nie wierzy, część pogan też nie wierzy. Więc słowo było zawsze skierowane również do Żydów. Ale niestety byli tacy, którzy wierzyli i szli, i byli tacy, co nie wierzyli. Potykali się o słowo, bo Paweł głosił słowo. On nie wchodził i nie opowiadał jakichś rzeczy w ogóle poza słowem. On zawsze cytował słowo. Więc nie są częścią budowli ci, którzy nie wierzą. Zarówno z Żydów, jak i z pogan. A nie są częścią budowli, bo nie wierzą w Jezusa Chrystusa, ale go odrzucają. Dlatego nie są.
Przy tego, co Darek powiedział, pamiętasz Darek list Jakuba, jak żeśmy studiowali, i tam była mowa też o wierzonnicy Rahab. Ona,
która,
no właśnie, tak. Wszyscy nie przyjęli Izraela, chcieli walczyć, tak, a ona
dołączyła do narodu.
Ona
tak.
Podobnie nie żudnica Rahab, czy nie z uczynku została usprawiedliwiona, gdy przyjęła wysłanników, wypuściła ich inną drogą.
No i Rut też.
I tu nie chodziło o, tu nie chodziło o to, że ona tutaj w tym momencie stała się Żydówką, tylko chodziło o to, że ona uwierzyła Bogu Jahwe. To
czyli
było, stała się posłuszna Bogu, a cały pierwszy rozdział listu do Rzymian tam mówi o, no, jak poganie wcześniej, no to co o Bogu wiedzieć można, Bóg objawił to od zawsze. To jest długi temat. Nie?
Tak, kwestia stania się żydostwem, nawet Żydzi sami dzisiaj się spierają o to. Ja taki fajny wykład słuchałem takiego prawnika żydowskiego, bardzo mocno obeznanego z prawem w tej chwili państwa Izrael. Więc tam jest teraz problem, kto jest Żydem. On ta czasami przedstawia dwie czy trzy takie historie, które dla samych Żydów są absurdalne. To jest bardzo ciekawe, to jest temat, który cały czas jest na tapecie. Ale generalnie, patrząc na Słowo Boże, Żydem się rodziłeś i bez względu na to, czy chciałeś, czy nie, to byłeś, tak jak twój syn jest twoim synem, czego chce, czy nie, nawet jak go wydziedziczysz, to po krwi będzie twój syn. I niestety nikt nie jest w stanie tego zmienić. Krew z krwi, kość z kości. Koniec, kropka. Ale Żydem mogłeś się również stać poprzez deklarację wejścia w posłuszeństwo wszystkim zasadom żydowskim. Mężczyzna miał się wtedy obrzezać, a niewiasta miała wyjść za mąż za Żyda. I tak też się stało, zarówno w sytuacji Rahab, jak i Rut. Tak? Ona wtedy stawała się nie w sensie pochodzenia cielesnego Żydówką, ale w sensie deklaracji, chęci posłuszeństwa. Twój Bóg, mój Bóg. O, to była jej wyznanie wiary. I ona stawała się Żydówką, ale nie przez pochodzenie, ale musiał nastąpić ten akt. A na Chrystusie nie ma tego. Nikt nie musi stawiać deklaracji, że on będzie przestrzegał tych praw i że mężczyzna da się obrzezać. Wiara w Jezusa Chrystusa. Też wiara. Mój Bóg, twój Bóg. Ale bez wchodzenia jako część narodu. Tego tutaj nie ma. Dlatego był spór w Jerozolimie i Paweł pojechał, co wspomina w Galacjan o tym, że pojechali sprawę rozstrzygnąć, bo nie wszyscy się zgadzali. I dopiero apostołowie, Piotr, Jakub, jak wstali, to potwierdzili to, co mówi Paweł i była zgoda. I dopiero wtedy, ale i tak widzimy, czytamy w listach, że tam chodzili tacy, co jątrzyli, przychodzili, opowiadali co innego. Wbrew temu, co ustanowili apostołowie. Cały czas był problem, stąd te wszystkie listy. Trochę robię wycieczkę, żeby też pokazać, o co chodzi, że są inne zasady w Nowym Przymierzu. Z jednej strony takie same, ale z drugiej strony inne, więc to nie jest kontynuacja przymierza z Synaju. Absolutnie. To jest nowe przymierze. Ale ma wiele części wspólnych. Ok, zastosowanie. Czy jesteś kamieniem duchowej budowli? Której kamieniem narożnym jest Jezus? Czyli innymi słowy, czy jako kamień żywy stoisz na właściwym fundamencie i właściwym kamieniu narożnym? Czy to ta budowla, co trzeba? Czy to jest ten kamień? Czy jesteś pewny? Bo dzisiaj wielu Jezusów jest głoszonych.
Tak. Abyś nie został zawstydzony.
Tak, żebyś nie był zawstydzony.
Zawiedziony.
Czy dostąpiłeś miłosierdzia Bożego? Czy zakosztowałeś, że dobry jest Pan? Dzisiaj ten werset jest bardzo często nadużywany. Bo fajnie brzmi. Przyjdź i skosztuj, czy dobrze jest Pan. A ja już skosztowałem. Ja żyję. Jestem żywy. Jestem żywym kamieniem. Żyję. Chrystus żyje i ja żyć będę. Ja już skosztowałem, że dobry jest Pan. Czy rozgłaszasz cnoty swojego Zbawiciela i Boga jako kapłan? Czy składasz ofiary duchowe? Czy twoje życie jest świadectwem, tak? Tego, że jesteś kapłanem Boga. W tym sensie, że rozgłaszasz Jego cnoty, składasz te ofiary. Dzisiaj to kapłaństwo też jest różnie rozumiane. To, że to nauczanie i tam różne inne rzeczy, nie o to w ogóle chodzi. Ten werset jest po prostu używany jak listek figowy dla różnych nieprawidłowości w kościele. Coś nie gra? Bach, listek figowy. Jesteśmy wszyscy kapłanami. Wszyscy możemy to samo. No nie o to chodzi tutaj. A owszem, takie ofiary, jak Piotr mówi, to każdy może składać. W tym sensie to każdy kapłan. Żeby rozgłaszać cnoty tego, który nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. To tak. Ale Piotr o niczym więcej tutaj nie mówi. Z mojej strony to wszystko. Jeszcze raz, czy są jeszcze pytania? Dziękuję za te wszystkie pytania. Darka pytania. Jeśli ktoś by jeszcze chciał tutaj, dla mnie zrozumiałe, cieszę się. Jakby coś trzeba było, to piszcie. Pomodlimy się.